Dobry wieczór. Dziękuję Palowi za ten wstęp o Ukrainie, dlatego że niełatwo jest zorientować się w tym wszystkim tym złym, żeby zachować sobie ten postój chrześcijanina, człowieka, który modli się według Bożej woli i za tą sytuację. Bardzo podobnie to przeżywam, tak jak ty, Palo, a tak wierzę, że Kościół, ten żywy Kościół na Ukrainie, że będzie spełniał i swoją rolę jako światło w tej ciemności. A tak życzę Saszce i Żeniowi, żeby znaleźli tu nie tylko ten swój domow dla dobra, dla pokoju, ale żebyście znaleźli też i to, komu te podarunki zanieść. Przede wszystkim te podarunki o Bożej miłości, żebyście opuszczając tamto wielkie pole misyjne, mogli tutaj u nas dalej być tymi aktywnymi uczniami Pana Jezusa. Tego wam życzę, żebyście tego nie stracili w tym dobrobycie, w tym, co tutaj jest dla was nowe. Tak, chcemy dzisiaj po raz dziesiąty podróżować z Jezusem po tej okolicy Palestyny, a dzisiejsza droga, czy zatrzymanie Jezusa, będzie się w czymś wymykać od tych ostatnich spotkań, o których mówiliśmy. Spróbujcie myśleć o tym, w czym tak zasadniczo różni się to nastawienie Jezusa do tej konkretnej sytuacji, którą po drodze znaleźli. Będę czytał z Ewangelii Mateusza, z 21 rozdziału od 18 wiersza. Mateusz 21 od 18 po 22 wiersz. A rano, wracając do miasta, łaknął, oczywiście Jezus, i ujrzawszy przy drodze jedno drzewo figowe, zbliżył się do niego, ale nie znalazł na nim nic oprócz samych liści. I rzecze do niego, niechaj się już nigdy z ciebie owoc nie rodzi na wieki. I uschło zaraz figowe drzewo i ujrzawszy to uczniowie, zdumiewali się i mówili, jakże prędko uschło figowe drzewo. A Jezus odpowiadając, rzekł im, zaprawdę powiadam wam, jeśli byście mieli wiarę i nie wątpili, nie tylko to, co się stało z drzewem figowym, uczynicie, ale gdybyście i tej górze rzekli, wznieś się i rzuć do morza, stanie się tak. I wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie. Tak, nasze podróżowanie nie tylko jest z miejsca na miejsce, ale też jest podróżowanie w czasie. I Jezus zbliżył się do Jeruzalem. Jezus wjeżdża do Jeruzalemu na oślęciu. Wszyscy mu wiwatują, Hozanna, synu Dawidowi. A potem Jezus wstępuje do świątyni i nie jest w ogóle zadowolony. Mówi, dom modlitwy, dom mojego ojca zmieniliście w jaskinie zbójców. To, co inni odbierali jako taki długoletni rytuał, jako taką liturgię tej swojej wiary w żywego Boga, tego ofiarowania za grzechy na tym ołtarzu. Jezus to widzi zupełnie inaczej. Jezus to widzi tak, jaka różnica jest między domem modlitwy a jaskinią zbójców. Możecie to sobie wyobrazić. Jaka straszna różnica jest między tym. A oni to ci ludzie, którzy tam przychodzili do świątyni, nie widzieli, nie byli tym przerażeni. Tak myślę, że to jest coś, co jest takie ważne do tego, abyśmy zatrzymali się przy tym, dlatego że jest to wielka łaska, kiedy w swoim życiu przychodzimy do pokuty, do zmiany naszego myślenia, abyśmy to, co dotychczas widzieli jako normalne albo co dotychczas potrafiliśmy sobie jakimś sposobem usprawiedliwić, nagle widzimy, że to jest złe, że nam tego żal, żeśmy w ogóle w tym byli i że chcemy to zmienić. I właśnie do tego potrzebujemy obecność Jezusa, dlatego że w obecności Jezusa Zacheusz, to, że obogacał się niewłaściwym sposobem, w tej bliskości Jezusa widzi, że to było złe i widzi, że te nagromadzone pieniądze nie należą do niego. I zaraz mówi Jezusowi, jak zmieni adresata tych pieniędzy. W pewnej chwili Piotr mówi do Jezusa: odejdź ode mnie, dlatego że ja jestem człowiekiem grzesznym. Ten Piotr, który umiał wszystko usprawiedliwić, przeżył taką chwilę w obecności Jezusa, kiedy widział samego siebie jako bardzo niedoskonałego, jako grzesznego człowieka, który nie ma w ogóle prawa być uczniem Jezusem, być w obecności Jezusa. Nawet ten bogaty młodzieniec, który odchodzi smutny od Jezusa, wie, że ta miłość do bogactwa nie sprawia mu szczęścia, nie jest właściwa. Gdyby to nie wiedział, nie odchodziłby smutny. Nie miał sił się z tym rozłączyć. Nie miał sił zareagować podobnie jak Zacheusz, ale wiedział w tej obecności Jezusa, jakby to miało być. Dlatego jest dobrze przychodzić do Pana, przychodzić w modlitwie, przychodzić w tej obecności Ducha Bożego. Dlatego, że nie ludzie, ale przede wszystkim Duch Boży chce nam pokazać na rzeczy, które nie przynoszą chwały Bogu. I chce, byśmy w ten sposób właśnie korygowali swoje życie. Tak Jezus, kiedy po takim wyczyszczeniu tej świątyni, kiedy tam poprzewracał te stoły, kiedy wypędził tam tych przekupniów, którzy mieli dobry zysk na właśnie tych rytuałach ofiarowania zwierząt, zarabiali duże pieniądze, kiedy ich wyrzucił poza chyba ten przedsionek, to szedł do Betanii, żeby tam przenocować i potem rano wcześnie wraca znowu do miasta, do Jerozolimy i zatrzymuje się przy drzewie figowym. Nie znam się na figach, ale w komentarzach doczytałem się, że te figi, które rosły w Palestynie, miały dwa razy owoce. Wcześne figi, późniejsze figi. Te wcześne figi nie były tak smaczne, ale były tam do tego, aby można ich było zjeść. Ale już wtedy, kiedy były tam te wcześne, dojrzałe, to już tam były te właściwie małe figi, które później dojrzewały jesienią do smaczniejszych, lepszych fig. A Jezus przychodzi do tego drzewa i nie widzi tam ani jednej figi, ani drugie. Ani te zalążki fig, ani te dojrzałe, tylko liście. I zareagował na to drzewo swoim autorytetem w taki sposób, że to ta figa uschnęła. Zatrzymajmy się tutaj też na chwilę, dlatego że to jest wielka lekcja nie tylko do apostołów, ale też i do nas. Są takie nawet, myślę, pieśni, prócz liści nic, czyli ta wyzwa, aby nie tylko liści, ale owoce jest właściwie znana. Nie było tam na tej figze ani tych wcześnych owoców, ani tych zalążków, tych późniejszych. I to zatrzymanie Pana Jezusa przed tą figą miało pewne prorocze znaczenie. Pan Jezus dzień przedtem wstąpił do świątyni i widział tam tylko liście. Nie widział tam tego owocu. Widział tam liście. Widział tam te ceremonie, które się wykonywały, ale nie było tam tego żywota, nie było tam tego duchowego pokarmu, którym mieliby się nasycić ci, którzy byli potrzebujący. W 14 wierszu tego rozdziału, 14-15 wiersz, czytamy, że wtedy, kiedy Pan Jezus wyrzucił tych przekupniów, to przystąpili do Niego ślepi i chromi w świątyni, a On ich uzdrowił. A arcykapłani uczeni w piśmie, widząc cuda, które czynił, i dzieci, które wołały w świątyni i mówiły Hozanna synowi Dawidowemu, oburzyli się. 16 wiersz. I rzekli mu, czy słyszysz, co one mówią? A Jezus mówi do nich, tak jest. Czy nigdy nie czytaliście, że z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie chwałę? Ta świątynia miała służyć temu, aby była tam oddawana chwała i cześć. Aby tam było pomożone ślepym i chromym. Ale to się tam nie odbywało. Pan Jezus, kiedy tam zmienił tą atmosferę, to tam byli ci ślepi, byli tam ci chromi i oni przybliżyli się do Niego. I On im pomagał. A dzieci przewzięły inicjatywę w tym, aby uwielbić Boga, aby śpiewać Bogu. Oni nie byli na to przyzwyczajeni. Nawet im to przeszkadzało. Możemy dzisiaj z tego naszego punktu powiedzieć, no, byli to tacy bardzo letni, wierzący ludzie. Byli to tylko tacy nominalni chrześcijanie, dziś byśmy ich nazwali. Ale bez Jezusa nie ma inaczej. Na obecność Jezusa te dzieci zareagowały tym właściwym sposobem. Pan Jezus powiedział, że jeżeli nie staniecie się jako dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Dzieci czuły, że nie miały przeszkód, nie wybudowały sobie bariery, aby tak spontanicznie uwielbić Jezusa. Właściwie czyniły to, co słyszały od swoich rodziców dzień przedtem, kiedy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy. Rodzice śpiewali, wołali Hozanna synowi Dawidowemu. One to powtórzyły, ale na tej ulicy to było coś nietradycyjnego, to było takie witanie króla. To było raczej zrozumiewane z tego politycznego punktu widzenia. Ale oni sobie nie wyobrażali, żeby to miało być w świątyni, żeby to miała być taka chwała Bogu na wysokościach. I tak każda społeczność wierzących ludzi, każdy kościół musi sobie zadawać to pytanie czas od czasu. Co mamy? Liście albo owoc? Pobożną czynność czy uwielbienie i pomoc bliźniemu? Cała ta podróż Jezusa po Palestynie była właściwie pomocą tym, którzy potrzebowali. Nawet umarli, powstawali. Chorzy byli uzdrowieni. Chromi zaczęli chodzić. Ślepi zaczęli widzieć. Dostali nową szansę. Pan Jezus wielu tym ludziom powiedział, już więcej nie grzesz. Ta bezowocna figa nie dostała szansy. Nie dostała nowej możliwości. Nawet nie mogła pozostać w tej neutralnej pozycji. tak ma tylko liście, nie możemy się spodziewać owocu, idziemy dalej. Jezus uczynił coś, co spowodowało, że uschłe listki zaczęły z figi opadać. Figa uschła, umarła. Łukasz, który opisuje ten wjazd do Jeruzalemu, tak opisuje tam Jezusa, który w pewnej chwili zatrzymuje się i płacze. Płacze nad Jeruzalemem. Jest bardzo smutny z powodu tego, że właśnie Jeruzalem nie poznał czasu nawiedzenia swojego. Nie rozpoznał tą szansę, którą Bóg mu dał w tym, że posłał swojego Syna. Wiecie, nie zawsze jest czas do pokuty. Nie zawsze jest czas, w którym Jezus przychodzi, aby obnowić, aby oczyścić, aby dać przebudzenie. I Kościół właśnie miałby być czuły na to, aby w tej chwili, kiedy przychodzi ta możliwość, kiedy przychodzi ta szansa, aby się jej uchwycił i nie puścił jej. Jak to jest smutne, kiedy nie rozpoznamy czasu nawiedzenia. Czasu nawiedzenia pojedynczego człowieka albo całej społeczności. Ta figa przestała istnieć tak jak w tym 70. roku przestał istnieć Izrael. I właśnie dlatego, że tam nie było tego zarodku późnego owocu. Izrael nie poznał, Jeruzalem nie poznał tego nawiedzenia swojego. Dobrze jest, że Mateusz nie zakończył tą historię na tym miejscu. Ale dodał tam jeszcze słowa Pana Jezusa, który powiedział, że jeżeli byśmy mieli taką wiarę i nie wątpili, to możemy powiedzieć górze, aby się przeniosła do morza i stanie się to. Co prawda Jezus zasuszył to drzewo figowe. Co prawda państwo Izrael przestało istnieć na długie czasy. Ale to nie jest koniec. Jest tutaj ta wielka szansa wołania do Boga, modlitw i prośby o to, aby zostały usunięte te przeszkody, te góry, które stanęły pomiędzy człowiekiem i Bogiem, aby zostały usunięte i aby Boże dzieło mogło posunąć się dalej. Tak sobie uświadomiłem, że Pan Jezus tutaj nie mówi tylko o modlitwie. Nie mówi tylko o tym, że kiedy będziecie się modlić, to góra, która jest przed wami, rzuci się do morza. Ale on tutaj mówi, że jeśli byście mieli taką wiarę i nie wątpilibyście, a zaczęlibyście się modlić, to wtedy się będą dziać pewne rzeczy. Jest o wiele łatwiejsze klęknąć, złożyć ręce i powiedzieć: Panie, usuń tę górę, usuń ten problem. O wiele trudniejsze jest mieć tą wiarę, że to tak Bóg chce. A jak to Bóg chce, a kiedy to Bóg chce? To jest o wiele trudniejsze. Wielokrotnie zauważyłem sam w swoich modlitwach, kiedy modliłem się za kogoś czy za coś, że podczas tej modlitwy moja głowa pracowała na wszystkich możliwych alternatywach, często takich pesymistycznych. Często widziałem te następstwa, a co kiedy się to nie stanie? Co kiedy Bóg do tego nie wstąpi? To jest brak wiary. Wiara według listu do Żydów, 11 rozdział, jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Wiara to jest to wewnętrzne przekonanie, co prawda jeszcze go nie widzimy, ale jesteśmy skalopewnie przekonani. To jest wiara. Jeżeli taka wiara wybuduje się w moim sercu, że wiem, że Bóg chce, abym się modlił za coś, to będzie się coś dziać. A więc nie mylmy sobie wiarę, a nasze chcenie, nasze pragnienie. Mieć pragnienie to nie jest to same, co wiara. Wiara jest to, że mam wewnętrzne przekonanie, to duchowe przekonanie, że Bóg za tym stoi. A wtedy, jeżeli Bóg za tym stoi, tak wszystko, cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie. Ten tekst napisał też Marek. Myślę, że to jest 11 rozdział. I on dodaje tam jeszcze jedną myśl do tej modlitwy. Właśnie tą, którą wspominał Paulo na początku, na wstępie. Odpuszczajcie sobie nawzajem, dlatego że jeżeli sobie nawzajem nie odpuścicie, ani Bóg wam nie odpuści. Myślę, że Marek to napisał właśnie z tego powodu, że wielokrotnie modlitwa nie jest wysłuchana, dlatego że my mamy złe nastawienie do tych sytuacji, że my nie potrafimy odpuścić, że my mamy gorzkość, że my mamy przedsudki, że nie mamy miłości do ludzi, którzy może właśnie nam zrobili tą górę, tą przeszkodę, przez którą nie potrafimy się przenieść. I właśnie dlatego, że nie potrafimy odpuścić, nie potrafi ani Bóg wstąpić do tej sytuacji, aby działał. Tak ważne jest, abyśmy mieli wolne serce. Tak ważne jest, aby to nasze serce było napełnione nie tymi liściami, a to jest obraz takiego tego dojmu. Każdy, kto wszedł do tej świątyni po raz pierwszy, musiał powiedzieć: wow, nic wspanialszego nie widziałem. Ale Jezus wstąpił i powiedział: to jest jaskinia zbójców. Jaka to różnica? Pan Bóg patrzy się, czy nas zadowoli tylko ten zborowy, kościelny prowoz, albo czy chcemy, aby nasze serce napełnione było owocami ducha. Miłość, pokój, cierpliwość, dobroć i te dalsze owoce, które wymianowywał apostoł Paweł w liście do Galatów. Niech Pan pobłogosławi każdego jednego z nas, abyśmy nie byli tymi, którzy tak fałszywie są zadowoleni z tych zielonych liści. Abyśmy pozwolili Bogu, Duchowi Świętemu, żeby nam powiedział, co sobie o nas myśli, o naszej społeczności. To jest właśnie celem tej cesty obnowy. Co sobie Bóg o nas myśli? Jakie może mieć zdanie? A Bóg często mówi przez drugich ludzi, mówi przez okoliczności, mówi przez Boże Słowo, mówi do naszych myśli, do naszego wnętrza. I to możemy pozbierać razem, abyśmy wiedzieli, czy ta świątynia Ducha Świętego, moja istota, Twoja istota, czy jest tą świątynią, która spełnia to posłanie, do którego była stworzona. Oddawać Bogu chwałę, a być pomocny potrzebującym. Amen.